Dziś moim i Państwa gościem jest dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, Dariusz Rogut. Witam serdecznie.
Witam Pani dyrektor, witam Państwa.
Dzisiaj się spotkaliśmy, tak można powiedzieć, w ostatnim momencie, tuż przed dużą ogólnopolską konferencją naukową w stulecie Bitwy Warszawskiej. Widzę, że plan jest bardzo obszerny, bardzo dużo gości, znane nazwiska i bardzo ciekawe tematy. Można powiedzieć, że tak w zasadzie przekrojowo wszystko, co można o Bitwie Warszawskiej powiedzieć.
Myślę, że prawie wszystko, wszystkiego to chyba nawet my nie wiemy jako historycy. Faktycznie jest to konferencja kolejna rocznicowa, którą organizuje Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi. Też warto powiedzieć, że konferencja miała się odbyć w maju. Tak, też oczywiście w innym miejscu. Na nasze konferencje zazwyczaj przychodzi młodzież. Wtedy to ma jakby jeszcze głębszy sens, kiedy młodzi ludzie mogą czegoś ciekawego się dowiedzieć. Nie tylko z podręczników szkolnych, ale również usłyszeć, zobaczyć na żywo faktycznie wybitnych polskich historyków. A ponieważ była pandemia, musieliśmy ją przenieść właśnie z maja na październik i dlatego akurat konferencja o Bitwie Warszawskiej już po bitwie.
Będzie teraz taka możliwość, żeby młodzież uczestniczyła?
To znaczy, przyjęliśmy zasadę, że na ten moment niestety nie zapraszamy młodzieży, natomiast będziemy chcieli oczywiście z tej konferencji również wydać tak zwane materiały pokonferencyjne. I wtedy już oczywiście jest duża szansa, że ta publikacja też dotrze do młodzieży tutaj województwa łódzkiego przede wszystkim, bo tutaj mamy najlepsze kontakty, a faktycznie konferencja jest ogólnopolska, zaszczycili nas swoją obecnością najwybitniejsi historycy związani właśnie z problematyką II Rzeczypospolitej, ale też stricte i wojny polsko-bolszewickiej. Historycy związani też z wieloma ośrodkami akademickimi w Polsce.
Jest podejmowanych wiele aspektów, można powiedzieć, że no tak powszechnie nieznanych, bo tutaj mamy takie wątki dotyczące stosunków polsko-czechosłowackich. Do tej pory mówiło się głośno o stosunkach polsko-węgierskich i polsko-francuskich, jeśli chodzi o Bitwę Warszawską. I
mamy stosunki też, jak mnie pamięć, polsko-hiszpańskie chyba.
O tak, też właśnie, co już jest zupełną ciekawostką. Tak,
tak, no mamy badaczy, którzy faktycznie prowadzą konkretne badania w archiwach, oczywiście zagranicznych. Tutaj akurat pan profesor Ciechanowski z Uniwersytetu Warszawskiego. No, generalnie wiele lat się tą problematyką, relacjami polsko-hiszpańskimi zajmuje i też poprosiliśmy go, żeby mógł przygotować takie wystąpienie po tym artykuł na ten temat. Dla nas oczywiście bardzo, bardzo faktycznie mało znany, jeśli mówimy o tych aspektach relacji polsko-francuskich, polsko-węgierskich, ale też w naszym tutaj środowisku te relacje polsko-czechosłowackie też są znane. Może nie tak powszechnie. Natomiast relacje polsko-hiszpańskie faktycznie są znane dla bardzo wąskiej grupy badaczy. Ale cieszę się, że mamy tak bardzo wielu znanych historyków z wielu ośrodków akademickich, ponieważ każdy z nich wnosi bardzo ciekawe tematy i kiedy też jest młodzież, jest dyskusja, generalnie też dyskutujemy po konferencji, wymieniamy się pewnymi poglądami. Nie zawsze się zgadzamy oczywiście, jak to historycy. Mamy różne spojrzenia na pewne wydarzenia, czy nawet na przebieg gdzieś w konkretnych działań wojennych. Tak więc, no, jeśli mamy takie środowisko, to możemy też oczywiście podyskutować i zadawać pytania, bo wiadomo, że w takim wykładzie półgodzinnym, co prawda, ale i tak można tylko zaznaczyć pewien aspekt, prawda, tutaj relacji polsko-hiszpańskich.
Szkoda, że tej młodzieży nie będzie, tym bardziej, że widzę, że tutaj jest też, to może nawet do nauczycieli adresowane jedno wystąpienie, odrobiona lekcja historii, obraz wojny polsko-bolszewickiej we współczesnej szkolnej edukacji.
Tak, pan profesor Marek Białokur, który nie tylko jest nauczycielem akademickim, ale również pracuje w szkole średniej, a więc on ma doskonały ogląd sytuacji w środowisku młodzieżowym i w szkole. Bardzo ciekawe wystąpienie połączone właśnie z ich historią, ale również z tymi sprawami bieżącymi. Tak więc ja też żałuję niezmiernie jako organizator, tak w imieniu oddziału, że nie możemy się spotkać właśnie z młodzieżą, z nauczycielami, natomiast no, sytuacja jest bardzo dynamiczna, ogólnie jakby niekorzystna w tym momencie na takie większe spotkania. Mamy to spotkanie oczywiście z zachowaniem pewnych środków bezpieczeństwa, z dużą powierzchnią dla uczestników i z wszystkimi innymi środkami, więc mam nadzieję, że wszystko się ułoży tak dobrze jak obrady konferencji.
To ja chciałabym jeszcze tutaj dopytać o pana wystąpienie, bo to myślę, że też będzie bardzo ciekawe i szczególnie tutaj też dla naszego regionu, zwykli obywatele, niezwykli żołnierze, kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, właśnie jako przyczynek do historii regionalnej 20 roku.
Powiem szczerze, że ten temat był też dla mnie przez wiele lat nieznany i jest mi też troszeczkę przykro, że wcześniej się tym nie zainteresowałem jako historyk pochodzący oczywiście z Zylowa, ponieważ będę mówił o dwóch mieszkańcach mojego rodzinnego Zylowa, o ewangelikach, którzy byli, no czuli się Polakami, a przede wszystkim czuli się obywatelami polskimi, może w ten sposób, czuli się obywatelami polskimi i z olbrzymim poświęceniem, bohaterstwem wręcz, bo krzyż wojskowy de facto Orderu Virtuti Militari w tym czasie otrzymywało się za nadzwyczajne poświęcenie na polu bitwy, za nadzwyczajną odwagę. I obydwaj, a więc Paweł Wądraczek i Wilhelm Łacisław, otrzymali krzyże wojskowe Virtuti Militari piątej klasy, a więc te, które mogły być przyznawane szeregowcom, tak jak w przypadku Wądraczka i Łacisławowi, który był plutonowym, za nadzwyczajne poświęcenie, odwagę, bohaterstwo na polu walki. Niestety ja mówię o tym, że jest mi przykro, że tak późno też się o tym dowiedziałem, ponieważ zorientowałem się, że ta historia nasza regionalna bardzo często no, nie ma swoich bohaterów, a to wynika no, oczywiście z wielu aspektów i oczywiście też komunizmu, który mieliśmy po 1945 roku.
No tak, określonej roku. Polityki.
Dokładnie. Mhm. Nie można było się chwalić, że Polak, znaczy obywatel polski nawet, bo oni, mówię, byli ewangelikami i byli Czechami, tak, z pochodzenia, mogli być odznaczeni na polu chwały w wojnie polsko-bolszewickiej. Tak? A więc to mogło spowodować jakieś konsekwencje prawne. Dlatego o tym się nie mówiło. To jest, że tak powiem, w naszej historiografii bardzo znane, ponieważ wielu oficerów polskich, chociażby w Wilnie w 1940 roku, to ten temat ja badam, że tak powiem, zawodowo, otrzymywało wysokie wyroki pobytu w łagrach, między innymi za to, że byli bohaterami wojny polsko-bolszewickiej. Wtedy Sowieci, a więc oficerowie NKWD, pytali ich się o życiorysy. I kiedy mówili, że walczyli, bo zawsze walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej, a więc musieli podawać jednostki, których byli na froncie odznaczenia. I jeśli podawał, że dostał na przykład krzyż walecznych, to potem miał wyższy wyrok, ponieważ okazało się, że to był tak nacjonalistyczny, burżuazyjny Polak, że walczył z władzą rewolucyjną i za to nie dostawał na przykład 5 lat łagrów, a 7. A więc ja myślę, że to też między innymi z tego powodu było spowodowane, że mieszkańcy, rodziny, sami bohaterowie po prostu nie mówili o tym, o swojej przeszłości i postawie, a w moim przekonaniu, kiedy zapoznałem się z materiałami, które są zgromadzone w archiwum wojskowym, okazało się, że faktycznie te wnioski o odznaczenia tym najwyższym odznaczeniem wojskowym spisali ich bezpośredni przełożeni, którzy widzieli zachowanie tych dwóch Zelowian na polu walki, a więc to było uzasadnione, ich przełożeni dowódcy nie mieli najmniejszej wątpliwości, za co składają te wnioski o oznaczenia. A wydaje mi się, że mając też świadomość tego, że nie wszyscy tak bohatersko się zachowywali, jak to podczas każdej wojny, panie redaktor, są ludzie odważni, mniej odważni, ci, którzy no, z różnych powodów się boją, to warto podkreślić właśnie tą bohaterską postawę, tym bardziej, że w naszym niewielkim miasteczku byli tacy ludzie, a o tym się przez wiele lat nie mówiło. Ja dość późno się też o tym dowiedziałem, też przez przypadek w rozmowie akurat z pastorem Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Zylowie, a idąc tym tropem po prostu dotarłem do jeszcze jednej osoby, zdobyłem właśnie dokumenty i okazało się, że mamy się czym chwalić jako mieszkańcy Zylowa. Natomiast mam wątpliwości, czy to nie jest tak, że w wielu innych miasteczkach, mniejszych czy większych, takich luk w naszej historii po prostu wydaje mi się, że w dalszym ciągu mamy i nie znamy historii naszych sąsiadów czy naszych rodzin, bo to nawet chodzi o rodziny, także nie wiemy, co robili nasi pradziadowie. Może się okazać, że no, byli bardzo bohaterscy, tak? I faktycznie z narażeniem życia, zdrowia walczyli w obronie niepodległości. A to jest o tyle dla mnie interesujące, że tak naprawdę no, nikt w 20 roku dokładnie nie wiedział, jak ta Polska będzie wyglądać po zaborach. A walczyli zatem o Polskę, zakładam, że swoich marzeń, a może nawet niektórzy nie wiedzieli, jak ona będzie się rozwijać, ale mieli świadomość, że walczą o swoją ojczyznę. I to chciałem powiedzieć na konferencji, a więc przedstawić historię dwóch Czechów, dwóch ewangelików, którzy z pełną świadomością walczyli o wolną, niepodległą Polskę. Zresztą to było widać właśnie w raportach ich przełożonych.
Zresztą też myślę, że mało osób wierzy, że było wówczas tak powszechne i można powiedzieć pospolite ruszenie, że szli walczyć i uczniowie. Tutaj też w regionie okazało się, mało osób wiedziało, że mamy taką szkołę, gdzie cała szkoła poszła walczyć.
Dokładnie. Sądzę, że warto wracać właśnie do tych naszych kart historii, często zapomnianych, żeby pokazać te postawy. One nie były masowe, tak, żebyśmy też mieli świadomość pełną. Nie były powszechne w tym sensie, że 100% naszych obywateli poszło walczyć za wolną, niepodległą Polskę z bolszewikami, bo te postawy były różne. Ale tym bardziej sądzę, że należy podkreślić właśnie udział w Armii Ochotniczej, bo o to chodzi, prawda? Bo wtedy był powszechny pobór, ale ochotnicy tak naprawdę, te 110 000 młodych ludzi w większości, tak? Licealistów tak naprawdę, studentów, którzy nie mogli iść w tym powszechnym poborze do wojska, po prostu stanęło do walki. Tutaj akurat mamy przykład dwóch obywateli polskich, którzy zostali powołani do tego wojska, ale bardzo odważnie walczyli, uratowali dzięki swojej postawie, bo Wądraczek, tylko dodam, był artylerzystą, tak naprawdę celowniczym działa, a z kolei Łacisław był plutonowym piechoty. Ale każdy z nich w swoim oddziale, warto powiedzieć, że jeden służył 29 Pułku Strzelców Kaniowskich, a drugi w 10 Pułku Artylerii Lekkiej też Strzelców Kaniowskich. To były jednostki, które pochodziły z naszej ziemi, tak, z ziemi kaliskiej, czy tam się łódzkiej, można powiedzieć szerzej. I po prostu dzięki swojej postawie, jak wynika z dokumentów, uratowali życie co najmniej kilkudziesięciu żołnierzy. Każdy z nich jakby na swoim odcinku zachowali się bardzo odważnie, ale jednocześnie też spokojnie, wpływając bardzo pozytywnie na postawę swoich towarzyszy broni w kompanii, co właśnie powodowało, że pozostali żołnierze, a więc koledzy w kompanii, no, również przejawiali jakby większą odwagę, czy chociażby nie cofali się, bo mówimy o lipcu 20 roku, a więc jeszcze o tym momencie, kiedy bolszewicy atakowali, a nasze oddziały musiały się wycofywać po prostu w kierunku Warszawy. I cieszę się z drugiej strony, że taki temat możemy poruszyć. Mogę to pokazać też moim kolegom w Polsce, ponieważ większość ma tak dość szerokie tematy. Ja chciałem się skupić jakby na tej historii regionalnej, bo sądzę, że ona jest też dla nas ważna. Niestety nie ma młodzieży, nie ma nauczycieli naszej konferencji, ale tak sobie pomyślałem wtedy, przygotowując to wystąpienie, że jeśli by byli, to można właśnie ich zapytać, czy znają takie osoby, tak? Bo może być tak, że w ich rodzinach były takie postawy bohaterskie, a może się okaże, że trzeba szukać, bo nikt się tym nigdy nie interesował. I mamy też takie piękne karty w swoich rodzinach, albo nawet u swoich sąsiadów.
Podejście może być bardzo różne, bo niektórzy rzeczywiście o tym nie wiedzieli i się nie interesowali, a niektórzy trzymają zdjęcie dziadka gdzieś tam w ważnym miejscu w domu. I tak jeszcze właśnie wracając do tych bohaterów zapomnianych i tych właśnie tutaj w naszym regionie, to sobie myślę też, że powszechnie też nie wiedzieliśmy. Jeszcze niedawno tutaj przyznał się pan mecenas Paduszyński, który zbiera pieniądze na budowę pomnika Pogonowskiego, że przejeżdżał ulicą Pogonowskiego i zastanawiał się, kim jest ten Pogonowski. No właśnie.
Ma pani rację. Niestety tak to wygląda. Ale to są też, wynika to z wielu czynników.
Wielkie.
Oczywiście, że tak. Natomiast my kierując się, nasze łódzkie środowisko też naukowo-historyczne, ale też i samorządowe, podjęliśmy decyzję w wakacje, że będziemy uruchamiali wspólnie przecież z marszałkiem województwa łódzkiego Grzegorzem Szajberem pociąg, który się nazywa Pogonowski. Właśnie między innymi po to, żeby pokazać tą postać, ponieważ jeśli jest to nazwisko, a więc ten pociąg de facto w rozkładzie jazdy, to każdy potem idzie na Pogonowskiego. I dlatego pomyślimy sobie, że jak przywrócimy do powszechnego jakby tego obiegu świadomości to nazwisko, to może, mam taką nadzieję, ktoś jadąc tym pociągiem zainteresuje się, kim był Pogonowski, może wejdzie na stronę Instytutu Pamięci Narodowej i zobaczy biogram Pogonowskiego, a może poczyta sobie coś w internecie i jakby to nazwisko, a jednocześnie jego bohaterstwo, które jest z nim ściśle związane, w tej pamięci jego zostanie. I między innymi po to zrobiliśmy tę inicjatywę z pociągiem właśnie ŁKA Pogonowskim. Spotkało to się, bardzo się cieszę zresztą, z dużym oddźwiękiem w naszym łódzkim tutaj środowisku i kombatanckim, i tym społecznym. I to zostanie. To już zostanie jakby na lata, tak więc staramy się podejmować działania na różny front i cieszę się, że możemy współpracować właśnie z samorządem województwa łódzkiego.
Ja chciałam jeszcze dodać, że świetną inicjatywą, taką w punkt, są również te gadżety związane z Pogonowskim, bo my tutaj rozdawaliśmy je w radiu i bardzo chętnie te gadżety odbierali i ludzie starsi, ale tak samo młodzież i nawet dzieciaki, bo tam są i magnesy na lodówkę i są książeczki o bohaterach i jest bardzo fajna torba właśnie z Pogonowskim.
Cieszę się, że pani tak mówi, dlatego że to są właśnie rzeczy, które jakby wykorzysta się je, ale one zostają, tak? Bo tak jak pani wspomniała, magnes zostawiam na lodówce, tak? I zakładam, że każdy, kto podchodzi w domu do lodówki, widzi tego Pogonowskiego i to nazwisko mu zostanie, tak? Może ktoś o tym powie. Jeśli faktycznie zrobiliśmy serię takich broszurek właśnie w formie komiksu o tych naszych czterech łódzkich bohaterach, no bo pociąg się nazywa Pogonowski, ale tam są cztery ważne dla nas postaci, w tym porucznik Pogonowski, jak również późniejszy pułkownik Kowalewski od wywiadu, ksiądz Skorupka, który zginął przecież też na polu walki, czy rotmistrz Napiórkowski, kawalerzysta, to one, że tak powiem, krążą między ludźmi. Widzieliśmy zdjęcia na stronie, na Facebooku ŁKA pasażerów, którzy sobie robili zdjęcia z tymi komiksami.
I to jest
bardzo pozytywne, bo zakładam, że to, nie wiem, rodzice dadzą dzieciom na przykład, tak? A ponieważ to są rzeczy takie kolorowe, wpisane w języku takim dość prostym, przystępnym dla potencjalnego młodego odbiorcy, to gdzieś te nazwiska mogą zostać. Pamięć, to jest ważne, bo jakby kropla drąży skałę i tymi działaniami chcielibyśmy po prostu wejść w pewną taką świadomość jakby na stałe i warto, uważam, o tych osobach mówić. Zakładam, że w innych naszych miastach województwa łódzkiego, mam nadzieję przynajmniej, są na pewno też tacy bohaterowie, jak tutaj u nas, jak tutaj nasi dwaj zelosy, żołnierze Wojska Polskiego i cieszyłbym się, gdyby też samorządy przy współpracy ze szkołami, lokalnymi historykami, właśnie takie postacie jakby przywracały naszej pamięci. No to setna rocznica Bitwy Warszawskiej wydawała nam się, że i obchody z nią związane, wydawała nam się, że będzie dobrym takim momentem, żeby troszeczkę zainteresować naszych mieszkańców tą historią, bo sądzę, że ona jest ważna. Bez tego zwycięstwa z bolszewikami myślę, że niestety nie mówilibyśmy po polsku, a dzięki temu, że całe nasze tak naprawdę, czy w większości nasze społeczeństwo zmobilizowało się, stanęło do walki z tą nawałą bolszewicką, pokazało, że chce wolnej, niepodległej Polski, nie narzuconej władzy systemu, tylko wolnej, niepodległej ojczyzny. Uratowaliśmy i naszą ojczyznę, ale również Europę przed zalewem czerwonego bolszewizmu, który, jak wiemy teraz z historii, a wtedy myślę, że część też naszych już świadomych, że tak powiem, oteli, niosła zazwyczaj tylko terror i upadek. Ekonomiczny.
I o tym też będzie mowa, bo będzie mowa o znaczeniu i o tym, jak również była bitwa odbierana na zachodzie Europy.
Tak, dokładnie. Będą wystąpienia dotyczące właśnie znaczenia, przebiegu i konsekwencji Bitwy Warszawskiej dla Polski i dla Europy. Sądzę, że też warto o tym mówić, ponieważ nam się wydaje, i tu jest taki troszeczkę może szerszy przekaz w przyszłości, nam się wydaje, że my wszystko wiemy o tej wojnie, tak, albo dużo o tym mówimy i to wystarczy. Niestety mam trochę chyba odmienne zdanie i wydaje mi się, że część, że tak powiem, aktywna, świadoma naszego społeczeństwa jakby jest tym zainteresowana i ma pewną wiedzę. Natomiast no, przy tym biegu życia i aktywności dnia codziennego. Myślę, że gdzieś może dla większości społeczeństwa te tematy...
Sprowadza się do cudu nad Wisłą.
No jak wiemy, doskonale cudu nie było jako takiego, bo to była akcja propagandowa. Też oczywiście trzeba pamiętać, że 15 sierpnia jest datą symboliczną. To nie było akurat w momencie Bitwy Warszawskiej żaden nadzwyczajny akurat dzień, tylko jeden związany właśnie z tą Bitwą Warszawską. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, oczywiście to była akcja wtedy skierowana przeciwko marszałkowi marszałkowi Piłsudskiemu, środowisk no, endeckich, które chciały no, jakby zminimalizować sukces marszałka, który był symbolem tego zwycięstwa nad bolszewikami, stąd cud. A więc no, święto maryjne, tak, święto kościoła, a nie akurat musiałoby być święto żołnierzy Wojska Polskiego i no, potem były konflikty polityczne też na tym tle przecież, ale to już jest zupełnie inna historia.
Ale o polityce historia. Też będzie mowa, tak?
Tak, też będzie mówić o relacjach właśnie politycznych, które w II Rzeczypospolitej były bardzo skomplikowane i na to się nakładały różne inne problemy i ekonomiczne i potem narodowościowe i oczywiście związane też z polityką zagraniczną, bo też warto podkreślić, tam też będzie chyba na pewno w pewnym momencie odniesienie w naszych wystąpieniach konferencyjnych, że akurat nasi sąsiedzi nie wszyscy byli na przychylni, ani kiedy broniliśmy się przed nawałem bolszewizmu, ani w późniejszych latach, a więc w ówczesnej Europie tych sojuszników mieliśmy niezbyt wielu. A chodziło o to, że każdy miał jakiś interes, a Polska stała gdzieś, prawda, czasami wielu tym państwom akurat na przeszkodzie realizacji tych własnych interesów i dlatego też te relacje międzynarodowe były skomplikowane. Ale wytrwaliśmy jako naród, wytrwaliśmy jako państwo no, do momentu, kiedy zaatakowały nas kolejny raz państwa sąsiedzkie i wówczas walczyć de facto z trzema wrogami, bo i to byli Niemcy, ale też Słowacy nas przecież zaatakowali w tym samym czasie z Niemcami, plus do tego potem Sowieci 17 września, no żadne państwo by nie było w stanie się obronić i potem konsekwencją tego była okupacja Polski.
No i dlatego, jeśli chcemy być świadomymi Polakami, to powinniśmy odkrywać te karty historii i drążyć.
Dokładnie, pani redaktor, zgadzam się z panią. Sądzę, że na pewno to nie zaszkodzi, a może w pewnych sprawach też pomoże nam zrozumieć różne polityczne działania w przeszłości, a może nawet i w przyszłości, bo wiem doskonale, że historia kołem się toczy i bardzo wiele sytuacji możemy odnosić do przeszłości. Polityka jest bardzo dynamiczna oczywiście, ale sądzę, że wiele takich celów i ukrytych i oficjalnych różnych państw można w jakiś sposób właśnie też odnieść do naszej przyszłości i czerpać też pewną wiedzę z tego. No, oby to się stało, bo to było wtedy by dla nas z korzyścią, bo faktycznie tą przeszłość mamy bardzo bogatą i warto o tym mówić i myślę, że warto wracać właśnie gdzieś do tych naszych i bohaterów narodowych, którzy byli zwykłymi ludźmi, bo ja tylko jeszcze dodam ostatnie dwa zdania, że ci moi bohaterowie, oni ukończyli jedynie 3-4 klasy szkoły powszechnej. No nie byli to wykształceni ludzie, byli powołani do wojska mając tam 20-21 lat, ciężko pracowali, bo byli tkaczami też z wykształcenia, to znaczy na początku, że tak powiem, wchodzili w ten zawód i wtedy zaczęli walczyć, ale jakby z pełną świadomością i zaangażowaniem wypełniali swój żołnierski obowiązek, a więcej nawet robili to w sposób bohatersko i dlatego zostali odznaczeni tymi najwyższymi odznaczeniami wojskowymi II Rzeczypospolitej.
Bardzo dziękuję. Niestety musimy już kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dyrektor Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Dariusz Rogut.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję Państwu.